Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie będziemy dziś mówić o zatorze płucnym. Naszymi gośćmi są profesor Anna Lisowska i profesor Karol Kamiński z Kliniki Kardiologii z oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Witamy.
Dzień dobry.
Stwierdzonych zakażeń koronawirusem jest znacznie mniej niż przed rokiem, ale w szpitalach przybywa pacjentów, którzy mają po-covidowe powikłania. Choroba uszkodziła im płuca i serce. Jak u Państwa w klinice przedstawia się sytuacja? Bo widziałam, że chorzy leżą też na korytarzu. Jak było przed pandemią, a jak jest teraz, jeśli chodzi o nagłe przypadki?
Dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, wydaje mi się, że teraz my już nie odczuwamy takiego naporu pacjentów z COVID-19, natomiast rzeczywiście w tym okresie, kiedy epidemia szalała, mieliśmy bardzo dużo przypadków powikłań po-covidowych. My głównie zajmujemy się przypadkami kardiologicznymi, stąd rzeczywiście odnotowaliśmy zdecydowanie większy odsetek tego, o czym pani redaktor powiedziała, czyli ogólnie rzecz biorąc żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, którą z jedną z postaci jest zator płucny i tak rzeczywiście było. To jest już udowodnione, że sam COVID, sam przebieg infekcji, okres po-covidowy rzeczywiście zwiększa stan nadkrzepliwości i to może być przyczyną zwiększenia odsetka przypadków zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej.
A wielu pacjentów z zatorem płuc do Was trafia?
Wielu.
Jak to statystycznie wygląda w ciągu miesiąca, w ciągu roku? Czy to jest policzalne?
To jest policzalne, pani redaktor, i ja bym tutaj chyba chciała zwrócić uwagę na ten fakt, że właściwie wszystkie dane statystyczne, bo trudno odnosić się tylko do danych z jednego szpitala czy z jednej jednostki, wskazują na to, że zapadalność w tej chorobie rośnie. O ile spada wskaźnik śmiertelności, to nas cieszy, mamy doskonałą diagnostykę, coraz lepsze metody terapeutyczne i chyba też coraz większą świadomość środowiska lekarskiego we wczesnym diagnozowaniu tej choroby, to jednak jest wiele czynników, które powodują, że zapadalność rośnie i warto też, żeby przeciętny pacjent miał świadomość, jakie objawy mogą świadczyć o ewentualnym występowaniu tej choroby, czy też jakie są czynniki ryzyka tej choroby, bo to jest bardzo istotny aspekt.
A co to w ogóle jest ten zator płuc?
Proszę Państwa, zator płucny jest to choroba, kiedy mamy ograniczony przepływ w krążeniu płucnym spowodowany powstawaniem najczęściej i dostaniem się do tego krążenia płucnego zakrzepów. Tak jak już powiedziałam, zator płucny to choroba należąca do takiej ogólnej jednostki, którą określamy żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, która obejmuje zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną. Oczywiście tutaj można by było wspomnieć, że są inne przypadki też zatorowości płucnej spowodowanej innymi czynnikami, ale są niezwykle rzadkie, także myślę, że nie warto o tym informować naszych słuchaczy. Natomiast warto, żeby pamiętali, że to ta etiologia zakrzepowa jest najczęstszą przyczyną zatorowości płucnej, a bardzo często u jej podłoża leży zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych. Praktycznie u 50% przypadków naszych pacjentów z zatorem płucnym stwierdzamy zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych. I to jest ten aspekt, o czym często pacjenci nie wiedzą, czy często nie łączą ze sobą tych dwóch jednostek chorobowych.
Skąd biorą się zatory?
Pani redaktor zadała takie dość rozległe pytanie, dlatego że musimy mieć świadomość, że tutaj jest wiele czynników etiologicznych doprowadzających do może tak ogólnie powiem, zakrzepicy, bo etiologia jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o zator płucny i zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych. Musimy pamiętać, że tutaj są zarówno czynniki, które wynikają z uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, jak i czynniki wynikające z zaburzeń krzepnięcia, ale też zaburzeń przepływu krwi, także szereg chorób takich jak chociażby uszkodzenia naczyń, żylaki, niewydolność serca, wrodzone zaburzenia krzepnięcia, przebyte urazy, operacje, różnego rodzaju zabiegi, różnego rodzaju cewniki w żyłach zakładane w oddziałach szpitalnych. Bardzo, bardzo wiele czynników, jeżeli spotka się razem u jednego pacjenta, może być przyczyną wystąpienia tej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Czy łatwo jest zdiagnozować tę chorobę?
Pamiętajmy jeszcze, poza takimi przyczynami przewlekłymi, również przyczyny ostre, o tym warto wspomnieć, czyli każda praktycznie hospitalizacja, która wiąże się z unieruchomieniem chorego. Choroba nowotworowa. Mamy coraz więcej osób żyjących z nowotworem. Czas przeżycia osób z nowotworem się przedłuża szczęśliwie, ale również w tym czasie są bardziej podatni na wystąpienie choroby zakrzywozatorowej i wystąpienie choroby chociażby zatrowości płucnej. Infekcje, o COVID-zie mówiliśmy, ale również inne rodzaje infekcji, szczególnie które przebiegają z gorączką, z utratą płynów, kiedy pacjent nie jest w stanie dopić, to też zwiększa ryzyko choroby zakrzywozatorowej. W związku z tym pamiętajmy, aby w czasie infekcji przede wszystkim dobrze się nawadniać. Pamiętajmy o tym, aby nie zalegać w miarę możliwości w łóżku, żeby jednak nawet ten drobny ruch był codziennie, bowiem nawet osoba chora, jeżeli tylko może wstać z łóżka, będzie to zmniejszało ryzyko zakrzepowo-zatorowego, będzie zmniejszało prawdopodobieństwo, że dojdzie do tego bardzo groźnego powikłania, bowiem właśnie brak czynności mięśni, kończyn dolnych pozwala na zastój w żyłach kończyn dolnych krwi, która ulega skrzepnięciu i później wędruje przez układ żylny do płuc i powoduje właśnie zatorowość płucną. W związku z tym taka profilaktyka tej choroby jest w gestii każdego z nas. Pamiętajmy, aby osoby starsze, osoby po chociażby interwencjach ortopedycznych, poza tym, że przyjmują leki zmniejszające krzepliwość, również miały cały czas utrzymywany w miarę możliwości ruch, aby również odpowiednio, szczególnie osoby starsze, piły odpowiednią ilość płynów. Osoby starsze nie mają takiego pragnienia jak osoby młodsze, w związku z tym często zapominają, że powinny się nawadniać. To są częste przyczyny właśnie, które możemy starać się unikać.
Czy lekarz łatwo może pomylić tę chorobę z innymi?
Oczywiście jest to wielki problem. My, ucząc naszych studentów, możemy im powiedzieć, że jeżeli są w stanie wymyślić jakiś objaw, pewnie on w różnych stopniach, w różnych postaciach zatrwałości płucnej będzie miał swoje miejsce. Więc te objawy, którym pacjent do nas przychodzi, są bardzo nieswoiste, czyli mogące występować w różnych chorobach, począwszy od chorób układu żylnego, przez układy choroby układu oddechowego do chorób serca. W związku z tym bardzo często te zatory płucne przebiegają pod maską tak zwaną, maską brzuszną, mogą być to bóle brzucha, maską płucną, może być to kaszel, może być to krwioplucie, maską wieńcową, może być to bóle w klatce piersiowej, bóle w nadbrzuszu. Może to być bardzo często, to jest zazwyczaj, to jest duszność, która, jak wiemy, występuje z różnych powodów. W związku z tym pacjent jest po infekcji, mówi, oj, po prostu bardziej mi się kaszle, bardziej mi jest duszno, po prostu przeszło mi na, jak to się mówi, przeszło mi na płuca. I czasami u takich osób może dojść właśnie, może być to objaw właśnie zatorowości płucnej.
A co jeśli jedynym objawem jest właśnie kaszel? Jak długo z tym kaszlem można chodzić?
Kaszel sam w sobie rzadko jest jedynym objawem zatorowości płucnej. Zazwyczaj jest związany z dodatkowymi objawami, takimi jak bóle w klatce piersiowej, takimi jak krwioplucie, takimi jak duszność przy wysiłku lub też obrzęki kończyn dolnych. Tak jak mówiła pani profesor, czasami pacjent nie jest w stanie połączyć tych dwóch rzeczy, że nagle zbrzękła mu jedna noga, bardzo typowy objaw żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, że mamy asymetryczny obrzęk. Czasami do tego dołącza się, że kolor się z tej nogi zmienił, a po kilku dniach, czy nawet tygodniach pojawia się kaszel, pojawia się duszność, pojawia się krwioplucie. I w takich wypadkach to są objawy bardzo niepokojące.
Czy tylko na podstawie objawów można stwierdzić, że mamy zator płuca? Czy jakie badania się robi?
Tak jak powiedziałem, objawy są bardzo nieswoiste, bo tego typu objawy mogą pojawić się przy szeregu różnych chorób. W związku z tym niezbędne jest zrobienie pewnego panelu badań.
Czyli po kolei wykluczamy wszystkie choroby?
Nie, mamy pewien schemat postępowania, który nas prowadzi przez to. Mówi nam o tym, czy jest uszkodzone serce, czy mamy zmiany zakrzepowe w naczyniach żylnych i takim kluczowym badaniem dla oceny właśnie, czy jest obecność zmian zakrzepowo-zatorowych w żyłach, w tętnicach płucnych, czyli w krążeniu płucnym, to jest angiografia tomografii komputerowej naczyń płucnych. Jest to jedyne badanie, które w stanie jest tak naprawdę niemal w 100% powiedzieć nam, wykluczyć lub potwierdzić tę chorobę.
Jak szybko to może dojść do diagnozy?
Ja właśnie chciałam tutaj dodać, że proszę pamiętać o tym, że bardzo właśnie często współistnieją te dwie postacie choroby i zaczyna się od zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych i tutaj mamy ten komfort, że podstawowym badaniem diagnostycznym zakrzepicy żył głębokich jest ultrasonografia, czyli metoda nieinwazyjna, prawda, i metoda dostępna nie tylko w szpitalnictwie zamkniętym, bo tutaj pan profesor mówił o tomografii naczyń płucnych, o angiotomografii, która już jest dostępna w momencie, kiedy pacjenta, prawda, podejrzewamy o tą jednostkę chorobową i hospitalizujemy, bądź obserwujemy wSOR. Natomiast proszę pamiętać, że jest ultrasonografia, właśnie doskonała metoda, która pozwala nam wykluczyć lub potwierdzić obecność zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. I doświadczony lekarz, który potrafi zebrać właściwie wywiad z pacjentem i zbadać go i ma ten wynik ultrasonografii, z dużym prawdopodobieństwem mamy takie pewne skale, prawda, predykcyjne występowania tej zatorowości płocnej i dzięki tym badaniom, takim podstawowym badaniu podmiotowe, przedmiotowe plus ultrasonografia kończyn dolnych układu żylnego, pozwalamy sobie ocenić, czy jest wysokie, czy niskie prawdopodobieństwo zatorowości płucnej. Także czasami niekonieczna jest angiografia od razu metodą tomografii komputerowej, tylko mamy pewne skale, które pozwalają nam szacować ryzyko zatorowości płucnej na podstawie dostępnych badań i danych uzyskanych od pacjenta i wtedy możemy śmiało uspokoić pacjenta, że to nie jest zatorowość płucna, albo w drugą stronę, jeżeli wszystkie dane wskazują, że jest wysokie prawdopodobieństwo tej zatorowości, to rzeczywiście wtedy skierować już na angiografię metodą tomografii komputerowej. Także mamy jeszcze dodatkowe metody diagnostyczne, też wykonujemy takie badanie, o którym pacjenci pewnie też słyszeli, też spotykają się w wynikach badań swoich dodatkowych, które nazywamy stężeniem D-dimeru i to również jest badanie, które na przykład z dużym bardzo prawdopodobieństwem pozwala nam wykluczyć to rozpoznanie, jeżeli wynik wychodzi negatywnie. Czyli nie zawsze od razu musimy myśleć, że mam kaszel, to będę musiała zrobić tomografię komputerową metodą angiografii. Natomiast mamy jeszcze dodatkowe metody diagnostyczne, choć zgadzam się całkowicie z panem profesorem, że niezwykle trudna jest to choroba w swoim obrazie klinicznym i w diagnostyce, stąd często rozpoznania i fałszywie dodatnie i niestety fałszywie ujemne.
Jeżeli chodzi o statystykę, to w Stanach Zjednoczonych 90% prawie, między 85 a 90% tomografii komputerowych, które są robione pod kątem właśnie zatorowości płucnej, okazuje się być prawidłowa.
Ujemna.
Prawda? Czyli tak często, tak trudno rozpoznać, nawet przy użyciu tych bardzo dobrych ultrasonograficznych i biochemicznych metod, tak trudno być pewnym, tak trudno wykluczyć tą chorobę.
A w jakim czasie państwo stawiają diagnozę od momentu, kiedy pacjent z podejrzeniem zatoru do was trafia?
Pacjent trafia na oddział już potwierdzenie zatoru, w związku z tym to musi się odbyć w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. W związku
i zazwyczaj
z tym,
ile to trwa?
Trudno mi powiedzieć, nie jestem osobą, która leczy pacjentów. Samo postępowanie, czyli zrobienie D-dimeru, który jest pierwszym etapem, zebranie wywiadu, następnie zrobienie ultrasonografii uciskowej żył kończyn dolnych, to jest taka podstawowa, najprostsza metoda, która jest dostępna praktycznie w każdym miejscu, na każdym aparacie, to jest kilkadziesiąt minut i angiografia trwa około pół godziny. Natomiast pamiętam jeszcze o takiej rzeczy, że o ile angiografia, tomografia komputerowa jest kluczowa do rozpoznania, to jednak w sytuacjach wyjątkowych, przy ciężkim stanie pacjenta, nie robimy tego badania i wykonujemy tylko echokardiografię przyłóżkową i możemy włączyć leczenie nawet bez potwierdzenia w tomografii, jeżeli pacjenta stan jest zbyt ciężki, aby był poddany tomografii komputerowej. Wtedy diagnoza jest w ciągu dosłownie kilkunastu minut.
Pytam o to, bo dlaczego ta choroba jest tak groźna? Dlaczego tak ważny jest czas?
To jest choroba przede wszystkim bardzo trudna do rozpoznania. W związku z tym mamy i bardzo zróżnicowana. Mamy osoby, które przechodzą tę chorobę wręcz śpiewająco. To znaczy osoby, które możemy odesłać bezpiecznie do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego na tabletkach i one bezpiecznie mogą przez te 3 miesiące brać tabletki i nie muszą być nawet kontrolowane. Dopiero po tych 3 do 6 miesięcy powinny być skontrolowane. Mamy takie postacie zatorowości płucnej. Ale mamy zatorowości płucnej, które wymagają natychmiastowej interwencji i to często niekiedy nawet zabiegowej. W związku z tym ta rozpiętość różnych postaci zatoru płucnego jest olbrzymia. I dlatego szczególnie w tych cięższych postaciach, kiedy mamy zasłabnięcie, utratę przytomności, nagłą duszność, hipotonię, czyli niskie wartości ciśnienia nietętniczego, utraty przytomności. To są takie, takie postacie zatrwałości płucnej, w których każda minuta się liczy. Z drugiej, w innych sytuacji, pamiętajmy, to nie minuta się liczą, ale liczą się dni. Czy pacjent chodzi z tym kaszlem i krwioprusiem przez 3 tygodnie, czy po kilku dniach już będziemy w stanie to rozpoznać, albowiem zmiany, które są w tych naczyniach płucnych, kolokwialnie mówiąc, łatwiej się rozpuszczą, jeżeli są wcześniej leczone. I wtedy mamy możliwość zastosowania bardzo skutecznego leczenia, które zapobiega kolejnym tak zwanym dorzutom, czyli kolejnym epizodom zatorowości, które wtedy już mogą być groźne. W związku z tym, jeżeli mamy nawet ta łagodna postać, należy leczyć po to, żeby ona nie przeszła w tą postać ciężką.
Czy jest jakaś grupa osób, dla których szczególnie zator płuc jest groźny?
Ja tutaj pozwolę sobie tylko jeszcze dodać to, co pan profesor wspominał, że te objawy są szalenie ważne i ta zgłaszalność do lekarza, dlatego że trzeba uświadomić wszystkim państwu, że zator płucny jest 3. co do częstości przyczyną zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, kardiologicznych, tak można by było powiedzieć. Zawsze pacjenci boją się niezwykle zawału serca, teraz już troszkę boją się też udaru mózgu. Natomiast rzeczywiście nie ma świadomości istoty problemu, jeżeli chodzi o zatorowość płucną. I ja tylko chciałam powiedzieć państwu, że jeżeli chodzi o statystyki, to dane pokazują, że właściwie 1 na 12 osób po 65 roku życia będzie miała żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. Taka jest nieubłagana statystyka i jakoś nie bardzo jesteśmy w stanie to na razie zmienić. Jeżeli chodzi w ogóle o osoby w starszym wieku powyżej 80 roku życia, to 5-krotnie wzrasta ta częstość występowania, więc nasi seniorzy w ogóle muszą być bardzo wyczuleni i lekarze nimi się opiekujący na tego typu objawy. Także warto chyba naszym pacjentom i słuchaczom przypomnieć, że takie objawy właśnie, o których wspominał pan profesor, takie groźne jak omdlenie bez żadnej innej uchwytnej przyczyny, czy nagły ból w klatce piersiowej, czy nagła duszność, to w ogóle są tak już alarmujące objawy, ale zawsze uczulajmy pacjentów na to, że jeżeli rzeczywiście mamy obrzęk jednej kończyny dolnej i do tego dołączy się kaszel, suchy, z uczuciem duszności, ze zmniejszoną tolerancją wysiłku fizycznego, nie daj Boże z krwiopluciem, prawda, czy pojawiają się bóle w klatce piersiowej przy oddychaniu, to wszystko są te objawy, które nie muszą absolutnie potwierdzać rozpoznania, ale są niepokojące i warto na pewno z tymi objawami zgłosić się do lekarza.
Ta choroba częściej dotyka osób starszych, a co z osobami młodymi, zwłaszcza z kobietami w ciąży, czy może być ona dla nich szczególnie groźna?
Kobiety są narażone szczególnie właśnie w okresie ciąży, ale tutaj warto dodać, że to ryzyko zakrzepicy ogólnie rzecz biorąc jest znacznie wyższe w okresie połogu, o czym często się nie mówi. Także ciąża jest zagrożeniem, ale muszą być też dodatkowe czynniki ryzyka, natomiast okres połogu też jest szczególnie niebezpieczny.
Szlachetne zdrowie.
Jak się leczy zator płuca?
Cóż, tak jak już wspominałem, pierwszym rzutem są to leki zmniejszające krzepliwość krwi, czyli my zapobiegamy kolejnym zatorom, pozwalamy organizmowi oczyścić się niejako, rozpuścić te zatory, które istnieją już w naczyniach płucnych. To tego typu leczenie dotyczy ponad 90% naszych pacjentów. Mogą być to leki stosowane dożylnie, mogą być to leki stosowane podskórnie, ale mamy coraz więcej leków stosowanych doustnie i bardzo wygodnych dla tej dużej grupy naszych chorych, którzy są z niskim ryzykiem i mogą być bezpiecznie wpisani wcześniej do domu. Z drugiej strony mamy bardzo silne leki, już które rozpuszczają te zakrzepy, ale również mają dużo działań niepożądanych. Mogą spowodować krwotoki, ciężkie nawet krwotoki. W związku z tym te leki stosujemy wyłącznie u tych chorych, których mówiłem w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, gdzie mamy właśnie utratę przytomności, mamy zasłabnięcie. Takim pewnym rozwiązaniem jest stosowanie coraz częstsze i tu też w najgorszych, najcięższych wypadkach mamy możliwość leczenia operacyjnego. Kardiochirurdzy mogą dokonać tzw. embolektomii, czyli po otwarciu klatki piersiowej usunąć te zakrzepy mechanicznie. Ale to jest związane oczywiście z ciężką operacją, z otwarciem klatki piersiowej. i sama ta operacja jest dużym, dużym obciążeniem dla organizmu. W związku z tym poszukuje się metod mechanicznych lub mieszanych mechaniczno-farmakologicznych, które będą mogły być zastosowane u osób z dużą ilością tych zakrzepów, które ułatwią organizmowi szybciej oczyścić się z tych zakrzepów. I teraz właśnie profesor Sobkowicz oraz z kolegami z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej zaczynamy wprowadzanie nowej metody leczenia zakrzepicy tętnic płucnych, zatoru płucnego, której stosujemy równocześnie cewnik wprowadzany do tętnicy płucnej, który przy pomocy ultradźwięków rozpulchnia w pewien sposób ten zakrzep, a lokalnie podawany bardzo silny lek, ale lokalnie w związku z tym w dużo mniejszej dawce rozpuszcza te zakrzepy. Myślę, że do końca roku będziemy mogli powiedzieć, że pierwszych pacjentów będziemy tą nowoczesną metodą leczyć, umożliwiając właśnie leczenie tych pacjentów, którzy są bardziej zagrożeni z powodu krwawień, a jednocześnie mają wysokie ryzyko z uwagi na bardzo dużą ilość zakrzepów w łożysku płucnym, co może być powodować później uszkodzenie i nawet zgon.
Czy o tej metodzie będziecie też mówić podczas konferencji Wschód-Zachód, która odbędzie się 10 grudnia?
Konferencja nasza jest bardzo, mówi o wielu problemach kardiologicznych, ale ona jest skierowana w dużej mierze również do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarzy internistów. Zapraszamy wszystkich kolegów i koleżanki z całego
Stan
regionu.
Wolny. Wstęp czy trzeba jest. Się wcześniej zapisywać?
My zawsze zapraszamy do rejestracji. Rejestracja jest za darmo, natomiast zawsze miło nam, kiedy koledzy nam będą się zarejestrują na naszej konferencji.
A to jest ważne, żeby właśnie lekarze rodzinni uczestniczyli w waszym spotkaniu, bo oni są tymi pierwszymi, którzy diagnozują.
Bardzo ważne, dlatego że tutaj dzisiaj akurat mamy temat zatorowości płucnej. Oczywiście będzie sesja poświęcona między innymi nadciśnieniu płucnemu, ale też będą inne sesje dotyczące komorowych zaburzeń rytmu, zapobieganiu nagłemu zgonowi sercowemu, dotyczące takiej szerokiej dziedziny, która jest szczególnie ważna teraz, czyli kardioonkologii, dotyczące choroby wieńcowej tematy, czy też przygotowania pacjentów do operacji pozasercowych pacjentów kardiologicznych czy z obciążeniami kardiologicznymi. Także serdecznie właśnie dziękując z dzisiejszej gościny u Państwa w radiu, chcielibyśmy zaprosić wszystkich lekarzy rodzinnych, internistów, lekarzy szkolących się ze wszystkich innych dziedzin do uczestnictwa w naszej konferencji. Doskonali wykładowcy i wykładowcy z naszego uniwersytetu i wykładowcy z całej Polski, którzy do nas jadą na tą konferencję i zawsze te nasze informacje są podane w sposób bardzo przystępny, bardzo praktyczny, także oddźwięk jest bardzo duży i liczymy na to, że również w tym roku będziemy mieli szansę przeszkolić duże grono lekarzy rodzinnych.
W tym roku również będziemy mieli przyjemność gościć pana profesora Kłyka z Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, zaprzyjaźniony z nami kardiochirurg, który ma wielkie doświadczenie właśnie w embolektomii płucnej i w leczeniu pacjentów z zatorowością płucną. Teraz przyjedzie, powie nam o tym, w jaki sposób funkcjonuje kardiologia pod ostrzałem rosyjskich rakiet.
A wracając do zatoru płuc, czy jest jakaś profilaktyka, która daje nam 100% pewności, że nie powstanie ta choroba?
Niestety nie tak naprawdę, dlatego że tu jak wszyscy siedzimy, zakładamy, że jesteśmy zdrowi, ale jeżeli okaże się, że wybierzemy się na lot samolotem, który będzie trwał 6 czy 8 godzin, nie dopijemy, będzie gorąco, nie daj Boże jeszcze będziemy przeziębieni i będziemy przez te 8 godzin siedzieć w klasie ekonomicznej, gdzie możliwość ruchu będzie praktycznie bliska zeru.
A jeżeli po takim locie jesteśmy cali opuchnięci, to
tak,
tym bardziej
to niestety ryzyko zakrzepicy jest nawet u nas znacznie podwyższone, już nie wspomnieć o pacjentach z innymi czynnikami ryzyka.
Natomiast warto pamiętać o tym, o tych podstawowych zasadach. Ruszamy się, pijemy wystarczającą ilość płynów i unikamy unieruchomienia, szczególnie w trakcie infekcji. Natomiast jeszcze bardzo ważna rzecz, pamiętajmy o tym, że my mówimy, że nie ma stuprocentowej, tak, nie ma stuprocentowego sposobu, ale te leki, które Państwo dostaniecie po operacjach ortopedycznych, po innych operacjach, te leki, które trzeba brać później, na przykład przez 4 do 6 tygodni, one znakomicie zmniejszają nawet do 90% częstość tych powikłań. W związku z tym my jeszcze 25 lat temu mieliśmy zatorowość płucną jako jeden z głównych przyczyn śmiertelności wewnątrzszpitalnej. Pacjentów leżących w szpitalach, nie na oddziałach kardiologicznych. W tej chwili praktycznie to się zdarza bardzo rzadko, ponieważ stosujemy bardzo często odpowiednie metody profilaktyki farmakologicznej. Tu pani profesor opracowywała w naszym szpitalu zalecenie dotyczące właśnie farmakologicznych, niefarmakologicznych sposób postępowania w ramach profilaktyki zatrwożności i choroby
trwożności. I cieszę się, że pan profesor o tym powiedział, dlatego że rzeczywiście jak analizuję jakość tego leczenia powikłań zakrzepowych w naszej jednostce, czyli w szpitalu klinicznym, to rzeczywiście mogę śmiało twierdzić, że szczególnie oddziały zabiegowe są perfekcyjnie w tej chwili przeszkolone, jeżeli chodzi o zapobieganie powikłaniom zakrzepowym i rzeczywiście pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Tych powikłań jest bardzo niewiele i profilaktyka jest prowadzona w sposób bardzo dobry, także rzeczywiście postęp jest duży w tej dziedzinie medycyny.
Ale nie wolno jej odstawiać zaraz, jeżeli lekarz zaleci, że należy ją kontynuować, to nie można jej
nie
odstawiać.
Nie bądźmy mądrzejsi od lekarza.
Tak.
O objawach przebiegu i leczeniu zatoru płuc mówili profesor Anna Lisowska i profesor Karol Kamiński z Kliniki Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję państwu za wizytę w studium.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia w najbliższy wtorek o 13.30 mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.